Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na porannej mszy w obecności egipskiego patriarchy Franciszek modlił się o pokój na Bliskim Wschodzie. Manejwal zaaprobował raport o postępach dokonanych przez Watykan w zapobieganiu prania brudnych pieniędzy. Eugenio Scalfari chce kontynuować dialog z papieżem, tym razem o genezie zła. 9 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Na potrzebę realnej troski o ubogich zwrócił uwagę papież na Twitterze. Czy zatrzymujemy się, kiedy widzimy kogoś, kto prosi o pomoc? Wiele jest cierpienia i biedy i wielka jest potrzeba dobrych Samarytan, podkreślił papież Franciszek. Natomiast na porannej Eucharystii Ojciec Święty modlił się o pokój na Bliskim Wschodzie. Okazją ku temu była obecność na mszy patriarchy katolików obrządku koptyjskiego Ibrahima Izaaka Sidraka.
Módlmy się z ufnością, aby w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie pokój mógł zawsze powracać po zbyt częstych i nierzadko dramatycznych zastojach. Niech też ustaną na zawsze wrogość i podziały. Niech jak najprędzej zostaną podjęte na nowo pokojowe porozumienia, tak często paraliżowane przez sprzeczne i ciemne interesy. Niech pojawią się wreszcie realne gwarancje wolności religijnej dla wszystkich wraz z prawem dla chrześcijan, by żyć w spokoju tam, gdzie się urodzili, w ojczyźnie, którą kochają jako obywatele od 2000 lat, by przyczyniać się zawsze do dobra wszystkich.
Franciszek spotkał się dziś również z prezydentem Republiki Konga. Rozmawiał z nim o sytuacji humanitarnej w regionie środkowoafrykańskim. Manejwal zaaprobował raport na temat postępów dokonanych przez Stolicę Apostolską w dostosowaniu się do międzynarodowych standardów w zapobieganiu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komunikat Watykańskiego Biura Prasowego precyzuje, że samo przyjęcie raportu przez ten finansowy organ Rady Europy nie jest jeszcze równoznaczne z wciągnięciem Watykanu na tak zwaną białą listę. Tym niemniej obradujący od dziś w Strasburgu Manejwal przyjął jednak wniosek o rozważenie definitywnej rewizji statusu Stolicy Apostolskiej, a dokonane już postępy i przedłożone wyjaśnienia przyjęto z zadowoleniem. Mówi szef Watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej René Brilhart. Jest to proces na międzynarodowym szczeblu służący zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Manejwal to zespół ekspertów Rady Europy. Poinformowaliśmy go o postępie, jaki dokonał się w Stolicy Apostolskiej w ciągu ostatnich 15 miesięcy. Po raporcie z lipca 2012 roku otrzymaliśmy różne zalecenia odnośnie do naszego systemu. Teraz dowiedliśmy, że zastosowane przez nas środki były zgodne z międzynarodowymi standardami. Pomimo skandalu, jaki wywołał jego wywiad z papieżem, Eugenio Scalfari liczy na ciąg dalszy dyskusji z Franciszkiem. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu założyciel włoskiego dziennika La Repubblica przyznał, że opublikowany 1 października wywiad odtworzył z pamięci, a niektóre słowa, rzekomo powiedziane przez Franciszka, po prostu sobie wymyślił. Scalfari wysłał do Franciszka list, prosząc o kolejne spotkanie. Tym razem, jak zapowiedział, chciałby porozmawiać o tym, kto stworzył zło. Papież mu odpowiedział, zapewniając, że i on chciałby kontynuować rozmowę, jeśli opatrzność da mu ku temu niezbędny wolny czas. Ustosunkował się również do tematu. Zaproponowany przez pana temat, napisał, jest bardzo ważny. Bóg stwarza tylko dobro. Odnośnie do pańskiego pytania skorygowałbym w nim tylko czasownik. Kto spowodował zło? Człowiek powinien dążyć do dobra, ale jest wolny i może wybierać. Jeśli wybiera zło, to on jest jego przyczyną, napisał cytowany przez Scalfariego Franciszek.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W Witam naszych słuchaczy. Religia to wciąż atrakcyjny temat filmowy. O aktualnościach w kinie religijnym z księdzem profesorem Markiem Lisem z Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Hanna Honisz z Radia Plus Opole. Zapraszam na nasz magazyn.
W ostatnim sezonie pojawiło się kilka filmów o tematyce religijnej, m.in. w Polsce taki film W imię, opowiadający o księdzu homoseksualiście. Czy to jest dobry film?
To jest film, który budził bardzo duże zainteresowanie. Przypomnę, że zdobył jedną z nagród Festiwalu Berlińskiego w lutym tego roku. Nagrodę przydzielaną tam nie przez jury festiwalowe, lecz przez jury złożone z przedstawicieli ruchów homoseksualnych, lesbijskich, genderowych. I rzeczywiście ten film chyba należałoby troszeczkę w tym kluczu odczytywać, dlatego że Gośka Szumowska, takie imię tutaj reżyserka przybrała, jest osobą, która próbuje zadawać sobie pytanie, jakie może być miejsce, jaka może być sytuacja księdza, który znajduje się w parafii, pracuje duszpastersko i równocześnie przeżywa swoją wewnętrzną relację bycia człowiekiem homoseksualnym, jak to wpływa na jego postawy, jak to wpływa na oglądanie świata, jak to wpływa wreszcie na to, jak podchodzi do innych ludzi. Film, który z punktu wyjścia jest dość obiecujący, dlatego że on stawia w gruncie rzeczy ważne pytanie. Pytanie, które zresztą nie jest nowe, bo kwestia postaci kapłana i seksualności przeżywanej na różne sposoby, trudności dotyczących celibatu w kinie nie brakuje. W polskim kinie może warto tutaj przypomnieć chociażby film sprzed już 50 lat, Matka Joanna od Aniołów, który jednak mówił, ale w sposób, wydaje mi się, bardziej wyważony, bardziej poważny i pogłębiony, co się dzieje z człowiekiem, tam z jezuitą, z ojcem Surynem, który nagle odkrywa to, co by można było określić mianem fenomen kobiecości. Nagle staje oko w oko z rzeczywistością, która do tej pory była mu zupełnie obca, nieznana, jak on ma się odnieść wobec kobiet, także w aspekcie jednak erotyzmu, o którym ten film mówił. Natomiast wydaje mi się, że Gośka Szumowska poszła drogą dość błędną i nie dlatego, że dotknęła tematu homoseksualizmu. Ja bym wdzięczny, gdyby jakiś reżyser, jakiś twórca filmowy o tym zechciał opowiedzieć na serio. Mankamentem tego filmu jest to, że pojawiło się tam zbyt wiele wątków i żeby nawiązać do tego dramaturgicznego stwierdzenia Czechowa, jeżeli się wiesza strzelbę na ścianie, to ta strzelba musi prędzej czy później w spektaklu wystrzelić. Tutaj Szumowska takich strzelb powiesiła zbyt wiele, wprowadziła zbyt wiele wątków, które donikąd nie prowadzą. Myślę też, że mankamentem tego filmu, jest to zauważalne dla tych, którzy kino lubią, jest to, że ten film jest bardzo niedojrzały z następującego powodu. Szumowska, mimo że to już jest jej czwarty czy piąty film fabularny, nie jest w stanie wypracować swojej własnej drogi. I ona wciąż pełnymi garściami czerpie z innych reżyserów. Tam są całe fragmenty filmu, które mógłbym powiedzieć należą do świata Andrzeja Tarkowskiego. Sposób prowadzenia kamery, pewna poetyka. Tam są fragmenty filmów, które przypominają nam chociażby Hitchcocka i jego Psychozę, czy też nawet Matkę Joannę od Aniołów. Myślę tutaj o ostatniej scenie tego bardzo nierównego filmu, w dodatku dziurawego, jeżeli chodzi o scenariusz. Szkoda, bo to jest taka okazja troszeczkę chybiona, zwłaszcza, że doświadczenie kina pokazuje, że postać księdza zagubionego, szukającego własnej tożsamości, nawracającego się, bo to też jest istotne, jednak twórców filmowych interesowała i myślę, że wracać będzie wciąż i dobrze, że takie zainteresowania się pojawiają.
Oprócz tego kontrowersyjnego filmu, w telewizji oraz w kinie pojawiły się także filmy nawiązujące do Biblii. Biblia jest to temat, który był wielokrotnie podejmowany przez różnych twórców. Czy można coś jeszcze oryginalnego pokazać, wydobyć, przedstawić za pomocą filmu?
Dwa przykłady, które chciałbym przypomnieć, pokazują, że można, ale nie zawsze jest to możliwe. Do Polski filmy trafiają czasem z kilkuletnim poślizgiem i między innymi film, który trafił pod koniec lata na ekrany kinowe, włoski film w reżyserii Guido Chiesi, zatytułowany Maryja Matka Jezusa. To jest film, o którym, gdy przeczytałem jakieś wstępne omówienia, pomyślałem sobie, ileż razy można robić film o dzieciństwie Pana Jezusa i o Matce Bożej. Okazuje się, że można i ten film sprzed 3 lat, produkcja włoska, jest przykładem niesłychanie interesującej świeżości spojrzenia na Ewangelię. Ktoś, kto zna Ewangelię, rozpoznaje bez trudu postaci, rozpoznaje historie, które się dzieją, rozpoznaje ten dylemat Maryi, która jako młoda młoda dziewczyna nagle jest w ciąży. Niebezpieczeństwo odrzucenia, akceptacja przez świętego Józefa, trudy podróży, narodziny Jezusa, odwiedziny mędrców, których tam jest chyba z 8 czy z 10, to jest cała rzeczywiście grupa z piękną rolą między innymi Jerzego Sztura jako jednego z tych mędrców. Wreszcie dorastający już Jezus. Film, w którym właściwie nie ma żadnego słowa, które my znamy z Ewangelii. Więc twórca tego filmu, autor scenariusza, świadomie pominął to, co w warstwie słownej jest nam znane, po to, by przybliżyć nam jeszcze bardziej postać. I myślę, że puenta tego filmu, ona wyjaśnia dobrze zrealizowany zamiar reżysera, żeby poznać człowieka, a tu chodzi o Pana Jezusa, trzeba zrozumieć jego środowisko, trzeba wiedzieć, kto był jego matką, jak się wychowywał, gdzie to, co było potem elementem centralnym jego nauczania, gdzie to się rodziło. I tu rzeczywiście ten film, myślę, pokazał nam w przepiękny sposób to macierzyństwo Maryi, która z jednej strony troszczy się o wolność, o dojrzałość wewnętrzną swojego syna, a równocześnie w tym jest jakieś ogromne zaufanie, zawierzenie Panu Bogu. Jest to film, do którego warto wracać, choć jest to dość skomplikowany film, z tego co wiem, we Włoszech on się niestety wielkim sukcesem nie cieszył. Być może był zbyt mało pobożny dla tych, którzy spodziewali się takiego filmu bardzo katechetycznego i równocześnie był zbyt religijny ze względu na temat dla tych, którzy chcieli obejrzeć po prostu film ze starożytności, ale to jest film godny polecenia. Natomiast według mnie zupełnym przegranym jest nagłaśniany, reklamowany na różne sposoby serial zatytułowany Biblia. Te 10 odcinków w Polsce w telewizji był wyświetlony w 5 blokach, więc przez 5 sobotnich wieczorów. Próba opowiedzenia całej Biblii od Księgi Stworzenia, Rodzaju, aż do końca świata, do Apokalipsy, tylko że w 7 czy w 8 godzinach tego się zrobić nie da.
Co jakiś czas w kinach pojawiają się także anioły i diabły.
A owszem, anioły i diabły są postaciami bardzo interesującymi i tym razem w filmie animowanym, też sprzed już 2 lat, w filmie meksykańskim, zatytułowanym Największy z cudów. To jest animacja, która była nagłaśniana i to jest opowieść właściwie o trojgu ludzi, których dotykają jakieś nieszczęścia. Tym nieszczęściem jest wdowieństwo i opieka nad dorastającym chłopcem, jest ciężka, nieuleczalna, wydaje się, choroba syna drugiego z bohaterów, jest starość, z którą musi się zmagać trzecia bohaterka. Wokół nich nagle pojawiają się postaci takich sobie chłopaków z ulicy, wydawałoby się, którzy się okazują aniołami stróżami. To oczywiście odkrywamy. Aniołowie prowadzą tych swoich podobiecznych do kościoła na mszę świętą i tu rzeczywiście okazuje się, że msza święta jest przedstawiona jako taki moment zawieszenia między niebem a piekłem. Gra jest o ludzkie zbawienie. Sakrament pokuty, który tam też jest ładnie przypomniany i opisany, staje się między innymi polem takiej bitwy między tymi diabłami, którzy nie chcą, by ludzie doznawali przebaczenia grzechów, by się nawracali, a aniołami, którzy walczą o ludzkie dusze. Boję się jednak, że ta historia z dobrym założeniem, żeby przybliżyć mszę świętą, żeby pokazać znaczenie modlitwy, żeby przypomnieć o tym, że Pan Bóg opiekuje się nami także przez swoich posłańców. Myślę, że ten film poszedł niepotrzebnie w taką stronę nadzwyczajności.
Interesującym tematem, a zarazem ponadczasowym, jest także zakazana miłość tych, którzy zdecydowali się służyć Bogu.
A tak, tutaj nawiązuje Pani do filmu greckiego zatytułowany Meteory. Film z ubiegłego roku trafił na ekrany przynajmniej kin studyjnych w Polsce przed paroma miesiącami. Jest to rzeczywiście opowieść przeciekawa, dlatego że dzieje się w kontekstach prawosławnych. Kraina znana turystom właśnie Meteory w północnej Grecji i te przepiękne klasztory umieszczone na szczytach pagórków, gór, trudno zresztą dostępnych. I między dwojgiem, między mniszką Uranią i mnichem Teodorosem rodzi się uczucie, rodzi się miłość. Ta miłość jednak nie jest pokazana tak, jak ktoś może pamięta film sprzed wielu już lat, Ptaki ciernistych krzewów. To nie jest tego rodzaju zakazana miłość. To jest miłość, która stawia tę dwójkę, tych mnichów, wobec pytania przede wszystkim o miłosierdzie. Film jest nowatorski także z punktu widzenia samej narracji, samej opowieści, dlatego że elementem znaczącym, żyjącym staje się ikona. I ta ikona, którą widzimy na początku, to są pierwsze kadry otwierające film, ta ikona właściwie już wszystko nam opowiedziała. Na skrzydłach ikony jest mniszka i jest mnich. Są podpisani, ale nie są jeszcze świętymi. I właściwie ostatnie ujęcie tę ikonę nam znowu pokaże. Niestety te dwa skrzydła ikony tego tryptyku pozostają puste. Wiemy, co się stało z tą dwójką, z kobietą, z mężczyzną. Zdecydowali się odejść z życia klasztornego, ale równocześnie film bardzo wyraźnie mówi nam o czymś jeszcze. Mówi o miłosierdziu. I w pewnym momencie, gdy pojawia się mowa o grzechu, gdy pojawia się możliwość zdrady Pana Boga, wtedy twórcy tego filmu w animowanej ikonie, jest to przepiękna sekwencja, przywołują śmierć Pana Jezusa. To, że Jego krew wypływająca, właściwie zalewająca cały świat, ten film się w tym momencie robi niezwykły, ta krew zalewająca cały świat ratuje. Ona staje się niemal takimi falami potopu, jak u Noego, nie po to, żeby zatopić, tylko po to, żeby uratować. I myślę, że paradoksalnie ten film niesie ciekawe przesłanie, dlatego że pokazuje, że Boże miłosierdzie może spotkać człowieka w sytuacji jego grzechu, w sytuacji jego upadku. Jeżeli nie ma grzechu, to jak mówić o miłosierdziu? Jeżeli nie ma upadku, to jak mówić o uratowaniu? I być może te słowa Pana Jezusa, przyszedłem ocalić to, co zginęło, przyszedłem wyciągnąć rękę do grzeszników. Ci, którzy są chorzy, potrzebują lekarza, nie ci, którzy są zdrowi. Być może ten film należałoby właśnie w tej kategorii odczytać.
Polski film Chce się żyć Macieja Pieprzycy, choć nie wprost religijny, zdobył nagrodę ekumeniczną.
Tak, na ważnym, chyba najważniejszym festiwalu, jaki jest organizowany rokrocznie w Ameryce Północnej, mianowicie na festiwalu w Montrealu, zdobył główną nagrodę festiwalową, nagrodę publiczności oraz, co niebagatelne, nagrodę jury ekumenicznego. Myślę, że ta nagroda jury ekumenicznego, w Polsce jest to pojęcie coraz bardziej znane, bo i Festiwal Warszawski ma tę nagrodę już od 3 czy 4 lat, Warszawski Festiwal Filmowy. Polacy zaczynają także uczestniczyć jako członkowie jury ekumenicznych na różnych festiwalach w pracach tego gremium, więc warto i o tym też pamiętać, o znaczeniu tej nagrody. Rzeczywiście to nie jest film, który byłby filmem wprost religijnym, ale on opowiada o rzeczywistości, która jest rzeczywistością przenikniętą wiarą i religijnością. Dlaczego? W świecie, w którym neguje się prawo do życia człowieka niepełnosprawnego, wystarczy przypomnieć nie tak dawne głosowanie w polskim Sejmie, bohaterem filmu jest właśnie taki człowiek, który byłby skazany, a jednak otoczony jest oddaniem, miłością, serdecznością swoich najbliższych. Mimo że jest sparaliżowany, mimo że nie komunikuje się ze światem, jest kilka osób, które w niego wierzą. To są rodzice, którzy o niego dbają, którzy się z nim spotykają, którzy rozmawiają i dopiero wtedy, gdy ojca zabraknie, gdy mama nie będzie miała sił, bo i wiek, i choroba, ten chłopak trafia do ośrodka opieki i tam ma to szczęście, że znajduje się ktoś, kto potrafi zacząć z nim komunikować, albo lepiej, żeby to wyrazić, potrafi pozwolić mu się wypowiedzieć. Przy pomocy przygotowanych plansz, na których on wskazuje, tymi gestami, na które go stać, wskazuje to, co chciałby powiedzieć. I przyznam się, że miałem łzy w oczach, gdy w wieku 26 lat Mateusz, bohater tego filmu, wypowiada, albo odczytuje raczej, wypowiada ktoś w jego imieniu słowa: nie ja roślina. Jestem człowiekiem. To jest film, który stroi po stronie człowieczeństwa. A też jest wpleciony bardzo sympatyczny moment, także wprost religijny, mianowicie w tym domu opieki odwiedza chorych ksiądz. Tak właściwie machinalnie podchodzi, krzyżyk na czole i zwraca się po imieniu do każdego i: Mateuszu, Bóg cię kocha. I tak to Bóg cię kocha, do wszystkich zmienia się tylko imię. Ale wtedy pojawia się komentarz spoza kadru, a więc jesteśmy w myślach tego naszego bohatera, który jeszcze nie potrafi rozmawiać ze światem, który zżyma się na to wewnętrznie. No jeszcze tego by brakowało, żeby Bóg mnie nie kochał. Myślę, że to przesłanie tego filmu o tej miłości Boga, która dotyka każdego człowieka i tej miłości ludzkiej, która pozwala nawet tym, których określamy mianem roślin, ludzi niepełnosprawnych, to jest film, który stoi po stronie ich godności i mimo wszystko dlatego w kategoriach filmu religijnego chciałbym go również odczytać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz profesor Marek Lis.
Dziękuję.
Hanna Honi, szczęść Boże.
Audycję przygotowało Radio Plus Opole. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.